trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
14. niedziela zwykła, rok B. Z proroctwa Ezechiela. Oni pewnie nie posłuchają i nie będą się przejmować. Są przecież domem lekceważących, ale przynajmniej dowiedzą się, że Ty jesteś prorokiem wśród nich. Z psalmu 123. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo zewsząd wzgardą jesteśmy otoczeni. Z drugiego listu do Koryntian. Lecz odpowiedział mi: starczy Ci moja łaska, przecież moc w słabości dojrzewa. Z Ewangelii według świętego Marka. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko na paru chorych położył swoje ręce i uzdrowił ich. Siostry i bracia, dzisiejsza liturgia słowa nie należy do najprostszych, bo słuchamy we wszystkich czterech tekstach, zarówno w obydwu czytaniach, w psalmie, jak i Ewangelii, o rzeczach trudnych, o niezrozumieniu. Niezrozumieniu ze strony innych ludzi, niezrozumieniu sytuacji przez człowieka, który doświadcza cierpienia, niezrozumieniu, które może nas osłabiać, które może prowokować w nas pewną apatię, że wydaje się, że trzeba to zostawić. Oczywiście takie pokusy, takie doświadczenia przychodzą na każdego z nas. Nikt z nas nie jest od tego wolny. Chyba nie ma człowieka, który nie miałby chwili wątpliwości, ale Kościół daje nam to słowo dzisiaj po to, aby umocnić wiarę. Po to, aby umocnić wiarę. Dlatego zatrzymajmy się przy tym słowie i zobaczmy, w jaki sposób Bóg chce nas umocnić. Pierwszą i najważniejszą sprawą, którą odkrywam w sobie jako reakcję na wszystkie dzisiejsze teksty, jest zdziwienie. Naprawdę jest zdziwienie, takie szczere zdziwienie, kiedy przeczytałem sobie większą część drugiego rozdziału Księgi Ezechiela, którego fragment, kilka wersetów jest nam danych jako pierwsze czytanie i to, co się dzieje wcześniej i później, szczególnie trzeci rozdział, to zdziwiła mnie ogromna moc Boża, moc wiary, jaką ma Bóg. To, że Bóg, widząc, jak bardzo ludzie są niewierni, jak bardzo są zamknięci, kilka razy w drugim rozdziale pojawia się to określenie dom lekceważących. Biblia Tysiąclecia mówi ludzie oporni, lud oporny, ci, którzy mają bezczelne twarze i zatwardziałe serca, a Bóg posyła proroka. Prorok, który jest zdziwiony swoim posłaniem, ale jednocześnie prorok, który zostaje uprzedzony przez Boga. Zobacz, będą cię tak traktować, bo mnie tak traktują. Bo to jest dom, który lekceważy Pana, który lekceważy Jego słowo. Pod koniec tego drugiego rozdziału Księgi Ezechiela Bóg daje prorokowi do zjedzenia zwój księgi. Napisze Ezechiel w 10 wersecie, że opisane w tym zwoju były przeszłość i przyszłość, pieśni żałobne i lamentowanie i jęki rozpaczy. I to wszystko prorok miał zjeść. I odkrył, że nawet takie słowo, to już jest w trzecim rozdziale, że nawet takie słowo może być słowem słodkim, jak miód. Może być pokarmem, który wzmacnia pieśni żałobne, lamentacje, jęki rozpaczy, wyroki przeszłości, przyszłości. Ano właśnie dlatego, że jest to słowo Boga. I pomimo, że Bóg widzi ludzi lekceważących to słowo, że dom Izraela, naród wybrany, ponoszący już teraz konsekwencje swojego odejścia od Boga, bo przecież są w niewoli, mimo że oni dalej lekceważą słowo, Bóg nie chce ich zostawić. I to jest druga rzecz, która się we mnie rodzi. Nie tylko zdziwienie, ale to fundamentalne, najbardziej istotne pytanie. dlaczego Bóg nam jeszcze wierzy i dlaczego On nas kocha. Dlaczego Bóg mnie wierzy? Dlaczego mnie kocha? Na początek wakacji, przy tych wszystkich reorganizacjach, które przecież też dokonują się i nie tylko w naszej diecezji, ale w naszym osobistym życiu, przecież wielu będzie korzystać z urlopów, wielu już korzysta, wielu czeka z tęsknotą na ten czas wolny, na te chwile oddechu. Te wszystkie zmiany, które się dokonały w naszej diecezji na marginesie, też przy tej okazji bardzo chcę podziękować księdzu Łukaszowi Skorackiemu za to, że mi wierzył, że spotykaliśmy się, że dał mi taką okazję też do dzielenia się z wami tym słowem. Dziękuję księdzu Mateuszowi Puchale, nowemu dyrektorowi, że podtrzymuje tę linię, to spojrzenie, to zaufanie. W tym wszystkim, co może być pewnym zamieszaniem w naszym życiu, jakąś reorganizacją, czymś, co wprowadza nawet pewien brak harmonii, ładu, jakiś przejściowy bałagan, że aż tak się wyrażę, Bóg wchodzi ze swoim słowem i mówi: ja ci wierzę, ja cię kocham. I przyznam szczerze, siostry i bracia, że w ciągu tych ostatnich kilku tygodni właśnie to słowo Boga, Jego wiara, Jego miłość bardzo mocno trzymały mnie za serce, podtrzymywały mnie, żebym nie upadał. Widziałem w nich motywację mojego życia, w słowie Boga. Nie dziwię się Ezechielowi, że nawet te trudne teksty, później podane mu jako pokarm, zapisane w tym zwoju, który miał zjeść, że to było dla niego słodkie jak miód. Nie dziwię się, że to go wzmocniło, bo sam tego ostatnio też doświadczam. I bardzo się cieszę, że mimo takiego słowa, mimo tak trudnego słowa, mimo tej świadomości, którą ma Pan, kiedy do nas mówi i mówi o nas, o mnie również, że jestem człowiekiem lekceważącym Jego słowo i wiem, że tak jest, to mimo wszystko On ufa i On dalej będzie mnie karmił tym słowem. I to jest dla nas ratunek, siostry i bracia. To jest dla nas ratunek. Nasza słabość, nieumiejętność wiary, nasz brak posłuszeństwa, ocieranie się albo nawet bycie pysznym człowiekiem, zgorszenie wobec miłości, którą Bóg okazuje, to wszystko, do czego możemy się przyznać w naszych codziennych rachunkach sumienia, spotyka się ciągle, spotyka się nieustannie z nieustępliwością Boga i Jego miłości. I to jest piękne. Bóg nie rezygnuje, by posyłać nam swoich proroków, by nas posyłać jako proroków, o tym za chwilę. Bóg nie rezygnuje z umocnienia łaską, czego doświadczył między innymi święty Paweł, ale myślę, że wielu z nas, wielu z was, którzy słuchacie tego komentarza, wie dobrze o tych wydarzeniach, o tych momentach życia, gdzie moc Boża was dźwignęła, gdzie łaska was umocniła, utwierdziła i wreszcie ogłasza Ewangelię, ogłasza dobrą nowinę wobec mojego twardego serca. Ezechiel, prorok. Kto to jest prorok? To jest człowiek, który we właściwy sposób widzi rzeczywistość. We właściwy to nie znaczy ustalony przez kogoś lub pomyślny dla kogoś. O tym słyszeliśmy w tygodniu w czytaniach z proroctwa Amosa. Właściwe widzenie rzeczywistości to jest spojrzenie Boże. Prorok to człowiek, który wie, jak patrzy Bóg. Prorok to człowiek, który widzi tak, jak patrzy Bóg, jak widzi Bóg. Bóg dzieli się z prorokiem swoim spojrzeniem, swoją tęsknotą, swoją troską, swoim zabieganiem o zbawienie każdego człowieka. Bóg dzieli się swoimi pragnieniami, swoją miłością. Tego doświadcza prorok. I po to Bóg mówi wobec nas swoje słowo, po pierwsze, aby skruszyć serce, aby ono nie było twarde, aby nasze serce przejęło się Słowem Bożym. Może właśnie szczególnie w tym czasie, jeśli mamy urlopy, jeśli mamy wakacje, żeby zobaczyć, jak traktuję Słowo Boga. Żeby zobaczyć, że jestem dzień w dzień zaproszony do tego, by słuchać Pana. Najlepiej w liturgii. Jeśli nie mogę być na Eucharystii, to mogę zajrzeć do tych czytań. Mamy przecież tak wiele możliwości. Mogę posłuchać, mogę zobaczyć ludzi, którzy komentują Słowo. jeśli go nie rozumiem. Karmię się słowem, słucham komentarza. Słowo we mnie wzrasta. Ono we mnie wsiąka. Ono mnie rozrywa również, tak jak ziarno, zakorzenia się, po to, żeby rozłupać każdą skałę. To wszystko, co jest jakąś skamieliną. Po to, żeby w moim życiu zaczęło się prawdziwe życie. Żeby we mnie żyło słowo. Żeby we mnie łaska była żyjąca. Żebym żył miłością. Żebym istniał wiarą, nadzieją. Oni pewnie nie posłuchają i nie będą się przejmować, ale przynajmniej dowiedzą się, że ty jesteś prorokiem wśród nich. Co zrobią inni? Nie wiem. Co ty, siostro i bracie, zrobisz? Nie wiem. Wiem, że jestem zaproszony, tak jak ty, do tego, żeby słuchać słowa Boga, żeby ono budziło mnie do życia. I zobaczcie, że kontynuacją tej myśli jest psalm 123, psalm stopni. Kiedy wchodziło się do świątyni w Jerozolimie, odmawiano te psalmy podczas pielgrzymki, tego ostatniego etapu dotarcia do Boga. Odmawiano te kilka psalmów, psalmy stopni. 123 psalm mówi o tym: do ciebie wznoszę moje oczy, ty, który mieszkasz na niebiosach. Jak oczy sług, jak oczy niewolników patrzą na ręce ich panów z tak wielką uwagą, jak oczy służącej na ręce jej pani, żeby niczego nie pominąć, żeby nic nie umknęło, tak nasze oczy zwracają się ku Panu, naszemu Bogu, aż okaże nam swoje zlitowanie. Tak mocno wpatrujesz się w Boga, tak intensywnie patrzysz na Niego, patrzysz na krzyż, patrzysz podczas adoracji, patrzysz na ikonę, tak mocno, dopóki Pan nie okaże ci zmiłowania. Aż Pan okaże ci zmiłowanie. Swoim spojrzeniem chwytasz Jezusa za serce. Kiedy ostatni raz siedzieliśmy tak na adoracji? Kiedy ostatni raz tak wpatrywaliśmy się w Jezusa, że chwyciliśmy Go za serce? Jesteśmy otoczeni wzgardą, to prawda. Może nawet aż powierzch twoja dusza jest nią napełniona. Dzisiaj Pan zaprasza cię do tego. On sam zaprasza cię do tego, żebyś chwyciła Go za serce. Nawet jeśli inni lżą, nawet jeśli inni okazują wzgardę, jeśli są zarozumiali, jeśli twierdzą, że mają już wszystko, że nie potrzebują ani Boga, ani ciebie, patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa. I teraz święty Paweł w tym przedostatnim rozdziale drugiego z zachowanych listów do mieszkańców Koryntu. Chwilę wcześniej Paweł mówi o swoich doświadczeniach Boga. Mówi w trzeciej osobie, on sam nie chce się chwalić, bo przecież nie o to chodzi. On po prostu daje świadectwo Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. A są to nadzwyczajne objawienia. I dlatego bardzo szybko też sprowadza i siebie, i czytelników, tę gminę w Koryncie i nie tylko, sprowadza na ziemię, mówi właśnie po to, żeby się nie wynosił, żeby nie być pysznym. Został mu dany jakiś oścień, jakiś kolec, którego Paweł jasno określa mianem wysłannik szatana, posłaniec diabła, aby go policzkował, żeby się nie unosić pychą. Cały czas ludzie mądrzy usiłują dociec, co mogło być tym kolcem. Czy to choroba, czy rodzaj pokusy, czy prześladowania, czy jakiś specjalny stygmat. Nie wiadomo. Paweł już nie rozwija tego tematu. Mówi tylko, że doświadczał cierpienia, że doświadczał obecności wysłannika diabła tuż obok siebie i prosił Pana, oddal to, niech to odejdzie. A Pan odpowiada, starczy ci moja łaska, przecież moc w słabości dojrzewa. My znamy ten tekst w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Łaski Bożej wystarczy, abyśmy sobie poradzili z grzechem, z wysłannikiem diabła. Bóg nie traci kontroli, nie traci panowania. Jemu się nic nie wymyka z rąk. Moc dojrzewa w słabości. Żebyśmy wiedzieli, że to nie nasza siła, nie nasza moc, nie nasze zasługi. To nie nasza osobista, ciężka praca nad własnym wnętrzem, ale łaska. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Musimy sobie wypracować. Musimy w sobie wypracować. Osobista praca nad sobą. A Jezus mówi, moja łaska. Nie egoizm, nie pycha, która grozi każdemu z nas. bez względu na to, czy coś mamy, czy czegoś nie mamy. Może być pycha, która chwali się tym, że nic nie ma. Łaska. Doświadczenie Boga jest doświadczeniem, które przynosi wiarę, które wprowadza mnie w relację. Dlatego Ezechiel wchodził w relację z Bogiem. Słuchał Bożego Słowa. Ciągle był w relacji z Panem. Dlatego psalmista mówił o tym, jestem w relacji. Zwracam siebie, całego siebie zwracam ku Panu. Jestem jak niewolnik, jak sługa. Patrzę na dłonie mojego Pana. Chwytam go za serce. I Paweł mówi o tym samym. Paweł tego doświadcza. Trudności, kłopotów, bliskości demona. Ale w tym wszystkim, kiedy jest najbardziej słaby, właśnie wtedy staje się mocnym. Dojrzewa w nim moc Chrystusa. I Paweł wie, że to nie jego zasługa, że to nie jego siła, ale on daje przestrzeń Bożej łasce. Dać przestrzeń Bogu, dać przestrzeń Jego miłości, Jego miłosierdziu. Kiedy już nie ty żyjesz, ale żyje w tobie Chrystus. Poważne rzeczy na ten początek wakacji, na tę pierwszą niedzielę lipca. Takie słowa, takie teksty, takie zaproszenia Boga. Może dlatego, że Bóg nas traktuje bardzo poważnie, że On nie idzie na łatwiznę i liczy na to, że my też nie pójdziemy na łatwiznę, że nie będziemy z Nim rozmawiać o rzeczach błahych, mało istotnych, właściwie kompletnie nieważnych, że nie będziemy się do Niego zwracać tylko ze sprawami, które nie są najważniejsze w naszym życiu, od których nie zależy nasze być albo nie być. Bóg mówi poważnie, Bóg mówi konkretnie i dlatego z tym konkretem wchodzi dzisiaj do swoich najbliższych. Ewangelia w redakcji świętego Marka, 6:1-6. Było doświadczenie uzdrowienia, wskrzeszenia. Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta. Jest szabat. Jezus robi to, do czego został posłany. Głosi słowo. I jest ogromne zdziwienie. Przerażające zdziwienie. Bo przecież my go znamy. Przecież my wiemy, jaki on jest. Nie zgadza się. Nie zgadza się to, co wiemy, to, jak go poznaliśmy, z tym, co on teraz robi. Nie ma świętego spokoju. Może dlatego, że właśnie jest egoizm, że jest ta próba przyporządkowania i podporządkowania Boga sobie samemu. Znam historię Jezusa, znam jego rodzinę, wiem, jakie słabości, może jakie grzeszki gdzieś tam mają jego bliscy. Zresztą o nim samym już krążą opinie, to żarłok, pijak. To nie jest normalny rabin. Są pewne schematy, są konwenanse. Powinien się zmieścić w tych ramach, ale on tak nie żyje. On nie robi tego, co powinien robić. Ja wiem, co on powinien robić. Ja wiem, co Bóg powinien zrobić. Wiem, że Bóg powinien zadziałać tak, tak i tak. Przecież to znamy. Kto z nas tego nie doświadczył? Kto z nas nie powiedział choćby raz Bogu, powinieneś zrobić to, 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 to i to. A im bliżej jest się Pana, im bardziej się Go poznaje, tym większa pokusa, żeby dyktować Bogu warunki, żeby dyktować Bogu, co powinien zrobić, jak powinien postąpić, gdzie powinien dać uzdrowienie, gdzie powinien wstrząsnąć i tak dalej. Ludzie są zaniepokojeni, co więcej, oni potrafią sobie to wytłumaczyć. Jezus nie powinien się zadawać z celnikami, z grzesznikami, nie powinien wychodzić do trędowatych, nie powinien w ogóle zwracać uwagi na pogan. Dlaczego on to robi? To budzi strach. Nieprzewidywalność Jezusa budzi strach, budzi niezrozumienie. Niby jest to moc Boga, ale jak to możliwe? Łatwo wtedy przeoczyć rzecz najbardziej istotną, najważniejszą, że to Bóg sam chce wejść w dialog z człowiekiem. Że Bóg ma taką nadzieję, że wreszcie odpowiemy na Jego słowo. Że wejdziemy w tę przestrzeń i postawę dziecka. Że będziemy mieć zaufanie. Może dlatego Bóg tak bardzo nie pasuje, wciąż nie pasuje do naszego świata. Może tak bardzo wielu Kościół nie pasuje. Jesteśmy dziś zaproszeni po tych wszystkich słowach, które już zostały wypowiedziane, siostry i bracia, do tego, by przyjrzeć się sobie samemu, nie oceniać innych, wziąć lustro słowa, usiąść przed nim, poprosić Ducha Świętego o odwagę i zapytać, czy bezwarunkowe miłosierdzie Boga mnie nie gorszy, nie bezwarunkowe miłosierdzie względem mnie, względem moich nieprzyjaciół. Czy zachwycam się tą nieobliczalną po ludzku miłością Boga, nieprzeliczalną na nasze myślenie, na nasze sposoby uporządkowania, usystematyzowania, skatalogowania. Ona się w tym nie mieści. Bóg naprawdę chce być ciągle po mojej stronie. Bóg ciągle wierzy, że ja uwierzę Jemu. Jeśli do mnie nie dociera to słowo, to mogę się dać zakręcić na tej karuzeli albo spirali niebotycznych wymagań, ciągłego niezadowolenia z siebie, takich aspiracji, których nie potrafię osiągnąć w rozwoju duchowym, w wierze, w rozumieniu Pisma Świętego, w miłości nawet moich braci i nieprzyjaciół. Chociaż Jezus odpowiada na to w dość ciekawy sposób. Akurat w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, 42 wersecie możemy znaleźć to zdanie. Potrzeba mało albo tylko jednego. I wracamy do początku dzisiejszej liturgii słowa. Usłyszeć to, co mówi Pan. Nie być człowiekiem, nie być domem, nie być narodem, który lekceważy słowo Pana, ale zdobywa się ciągle na posłuszeństwo wobec prawdy, którą słowo Boga przynosi. Dziś kolejna okazja, siostry i bracia. Kolejna okazja. Kolejne pragnienie, z którym Bóg przychodzi, którym się z nami dzieli. Miejmy serce otwarte na tę łaskę, na to błogosławieństwo, na tę miłość. Miłość, która uwolni nas od uprzedzeń, od opinii, od egoizmu. Miłość, która wyciągnie na światło dzienne, poza wszystkie pozory, nawet pozory pobożności, moje prawdziwe serce. Miłość, która pozwoli usłyszeć z pokorą to, co mówi Jezus i która pozwoli na konfrontację z tym, co najbardziej istotne, czyli z najgłębszym głodem mojej duszy. Miłość, która pozwoli doświadczyć, że jest dla mnie, że jest dla mnie na wyciągnięcie ręki. Jeśli tylko te ręce wyciągnę, jeśli tylko przyjmę Boga, który kocha. Amen.
Bogu niech będą dzięki.